rynek do połowy pełny. 3 marca 2009-00. Branża IT nie jest odporna na kryzys, co stało się oczywiste już w końcówce ubiegłego roku. Na szczęście większości firm IT przewodzą optymiści. Jako pierwszy kryzysowy alarm podniósł tzw. kanał. Czarna wizja odcięcia od kredytów przeraziła dystrybutorów i tysiące zaopatrujących się u nich małych firm handlowo-usługowych. Chwilę później drożejące dolar i euro uderzyły w importerów. Markowy notebook, który przed wakacjami kosztował poniżej psychologicznej granicy 2000 zł, w ciągu 2 miesięcy zdrożał o połowę. Najpóźniej kryzysowa atmosfera dopadła rynek korporacyjny. Mieliśmy świetny rok, ale tylko do połowy listopada. Z dnia na dzień wszystko siadło, relacjonuje dyrektor handlowy oddziału dużej, międzynarodowej firmy IT. Mniej więcej takie same wyznania usłyszeliśmy w każdej firmie z pierwszej dziesiątki polskiego rynku IT. Niedawno Gartner podał, że na świecie wydatki na IT w 2009 będą minimalnie wyższe niż w ubiegłym roku. Wartość globalnego rynku ma wzrosnąć zaledwie o 0,5%, a nie o 6%, jak spodziewano się jeszcze kilka miesięcy temu. I Poland od października 2008 rok. Trzykrotnie zmieniała prognozę dla Polski. Początkowo rynek miał wzrosnąć o 9% przy wzroście PKB na poziomie 5,5%. Ostatnie, najbardziej pesymistyczne dane podane w lutym BR mówiły o wzroście rynku IT na poziomie 3%. Być może nie jest to ostatnia rewizja, bowiem sytuacja makroekonomiczna zmienia się z dnia na dzień. Choć, jak mówią przedstawiciele spółek IT, obecnie mamy do czynienia z zamrożeniem wszelkich działań, to, ich zdaniem, wkrótce klienci powinni się otrząsnąć i wrócić do wstrzymanych projektów. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozpędzoną przez ostatnie lata branżę IT czeka ostre hamowanie. Czy są podstawy, aby sądzić, że IT poradzi sobie z kryzysem lepiej niż firmy budowlane i instytucje finansowe, wymieniane w pierwszej kolejności w orszaku ofiar kryzysu, prezesi firm informatycznych? Uczestniczący w debacie zorganizowanej przez redakcję Computer World nie mają co do tego wątpliwości. Silni i zdrowi przetrwają, umocnią swoją pozycję kosztem słabych. S. 131834 drożyzna. Konsekwentnie przez kilka lat mocny złoty poprawiał obraz naszego rynku. Oddziały koncernów działających w Polsce osiągały rekordowe wyniki w porównaniu z innymi krajami. W 2007 rok wartość rynku poszybowała o 25% i przekroczyła symboliczne 10 miliardy dolarów. W dwóch poprzednich latach wzrost wyniósł 23% i 30%. Polska znalazła się w elicie najszybciej rozwijających się rynków świata, obok Rosji, Chin, Indii, Brazylii. Czy to była tylko iluzja napędzana kursem walut? W pewnej mierze tak. Nie możemy jednak zapominać, że przecież cała gospodarka kwitła, zwłaszcza od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej i gwałtownego zwiększania się naszego eksportu. Przedsiębiorstwa inwestowały, choć prawdą jest też, że dzięki kursowi złotego IT było tanie, jak nigdy wcześniej. Tak mocno przyzwyczailiśmy się do wciąż taniejącego dolara, że nawet dzisiaj menedżerowie zarządzający firmami informatycznymi na pytanie, co teraz najbardziej utrudnia im prowadzenie biznesu, bez wahania wskazują na zmianę kursów, a nie spowolnienie gospodarcze, tak twierdzą przynajmniej ci, którzy sprzedają importowany sprzęt i oprogramowanie. Można odnieść wrażenie, że ich zdaniem, gdyby dolar nadal kosztował 2 zł, to nikt nie mówiłby o dekoniunkturze w IT. Szczególnie wyraźnie zależność między ceną zagranicznych walut a popytem ujawnia się w segmencie komputerów osobistych. Jacek Murawski, dyrektor polskiego oddziału Microsoftu, podkreśla jednak, że w jego subiektywnej ocenie 2009 rok kluczowym wskaźnikiem będzie liczba sprzedanych komputerów, a nie wzrost wartości przychodów wyrażanych w złotówkach czy dolarach. Szef Microsoftu prognozuje jednocyfrowy wzrost. W ostatnich 3 latach sprzedaż regularnie powiększała się z roku na rok o 20%, a w ubiegłym roku przynajmniej do fali kwartału nawet o 40% na rynku notebooków. S. 131835 przecena. Słaby złoty nie wszystkim szkodzi. Staliśmy się teraz superatrakcyjni cenowo na rynkach Europy Zachodniej, mówi Magdalena Taczanowska, prezes firmy S. Ampersand T. Polska. Dla jej firmy, działającej przede wszystkim na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, to szansa na wzrost przychodów. Mimo spowolnienia gospodarczego, również polski oddział Microsoft ze swoimi 100 konsultantami wykonuje projekty w innych krajach europejskich. Prawie wszystkie liczące się międzynarodowe firmy przez ostatnie lata ulokowały w Polsce wiele ośrodków kompetencyjnych, których owoce teraz można eksportować na inne rynki, gdzie koszty pracy są istotnie wyższe. Przykładem jest IBM, który niedawno otworzył kolejne, już trzecie, centrum kompetencyjne, mogące wspierać projekty realizowane także poza granicami Polski. Obok działających w Krakowie usługowego ośrodka BPO i laboratorium oprogramowania, powstało w Gdańsku Centrum Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw mające zatrudniać 100 osób. Na to, że znowu złapią wiatr w żagle, liczą polskie firmy stawiające na eksport usług informatycznych. Jakość i koszt pracy znowu stają się ich mocnym atutem. Wydaje się jednak, że w uprzywilejowanej sytuacji są na razie tylko ci przedsiębiorcy, którzy postawili na współpracę z klientami z Zachodu. Kierunek wschodni, a zwłaszcza ukraiński, dotychczas faworyzowany przez polskich przedsiębiorców z branży IT, stracił na atrakcyjności, przynajmniej do czasu ustabilizowania się sytuacji w tamtejszej gospodarce. Ostatnie dane ze stycznia mówią o spadku PKB na Ukrainie o 20%. Potaniała nie tylko praca polskich inżynierów, ale także całe firmy. Jeszcze latem ubiegłego roku, w okresie najniższych kursów dolara i euro, napawaliśmy się dumą, studiując, ile razy kapitalizacja polskich spółek przewyższa wartość renomowanych amerykańskich firm. Dzisiaj sytuacja zmieniła się diametralnie. Krajowe spółki, mocno przecenione na giełdzie, są potencjalnie atrakcyjnym kąskiem dla firm myślących o podboju naszego rynku. Giełdowa BESA w pewnym stopniu wpływa również na wyceny spółek niepublicznych. S. 231836. Pogoda dla bogatych. W trudnych czasach obowiązuje zasada Cash is king. Kto nie ma własnych środków, musi szukać finansowania. Jednak z każdej strony napływają informacje o znacznym ograniczeniu dostępu do kredytów, co może wpłynąć w pierwszej kolejności na kondycję mniejszych firm IT. Dostawcy dostrzegają problem i niektórzy z nich przedłużają swoim partnerom okres płatności. Z pewnością jednak hojne gesty bogatych nie wystarczą, aby uratować słabsze i nieefektywnie zarządzane spółki. Poza tym przy obecnych wahaniach kursu przedłużane terminy płatności również niosą duże ryzyko wzrostu zobowiązań, czy odnotowana pod koniec ubiegłego roku gwałtowna utrata udziałów, spadek z kilkudziesięciu do ledwie kilkunastu procent w rynku przez polskich producentów komputerów to zbieg okoliczności, czy poważny symptom, że rynek ten na dobre przejmą zagraniczni potentaci? Jacek Murawski zwraca uwagę, że kryzys przyspiesza procesy, które w normalnych warunkach rynkowych trwałyby kilka lat. Prezesi firm IT starają się jednak studzić nastroje. Ich zdaniem, z pozyskaniem finansowania nadal nie mają problemu firmy w dobrej kondycji, generujące przychody i finansowe przepływy. S. 231837. Kryzysowy klient. Prezesi chcą wierzyć, że klientom tylko chwilowo udzielił się niepokój i na wszelki wypadek woleli wstrzymać zakupy, mimo że ich kondycja była dobra. Niektórzy dostawcy odczuli spadek aktywności klientów już w listopadzie, innym po świetnym IV kwartale 2008 rok. Czerwona lampka zapaliła się dopiero w styczniu BR. Wszyscy wskazują na podobne schematy zachowań klientów. Klient kryzysowy stał się ostrożny. Jego inwestycje muszą przynosić efekt w jak najkrótszym terminie. Dodatkowo planuje zakupy tylko na najbliższy kwartał. Stroni od długoterminowych zobowiązań. To nowe realia dla firm IT, rozpieszczonych co najmniej 6 latami utrzymującej się koniunktury. Lepiej przygotowane będą spółki, które jeszcze w czasie prosperity zadbały o przyszłość na wypadek odwrócenia trendu. Kto przeoczył ten moment, nie powinien zwlekać z dostosowaniem się do nowej rynkowej gry. Nikt przecież nie wie, ile czasu potrwa kryzys. Każdy dzisiaj marzy o wieloletnich kontraktach, co rok generujących stałą porcję przychodów. Wygrali ci, którzy podpisywali je przez ostatnie lata, do czego przyznaje się m.in. Jacek Murawski. Rok 2009 płynie zapewne pod znakiem oszczędności podjętych przez rząd. Ciężko o nowe projekty, ponieważ w wielu resortach podjęto decyzje. Jeszcze rok przeżyjemy bez tego systemu, zanim jeszcze rząd ogłosił kryzysowy program zaciskania pasa. Pustki w publicznym budżecie były szeroko komentowane w mediach. Agencje mundurowe poprzesuwały projekty infrastrukturalne. Doszło do niespotykanej sytuacji, w której nawet instytucje sektora publicznego nie opłaciły wystawionych już faktur w IV kwartale 2008 rok. W nowym roku do resortów nie wróciły środki na inwestycje niewykorzystane w poprzednim okresie. To również zdarzyło się po raz pierwszy w historii kontraktów w sektorze publicznym. Oczywiście, nadzieją wszystkich są fundusze unijne. To drugi, pozabudżetowym, strumień środków na inwestycje w IT w sektorze publicznym. Rząd obiecuje przyspieszenie przyznawania pieniędzy na realizację projektów modernizujących administrację. Wszyscy czekają na pierwsze efekty centralizacji zakupów i informatyki w Centrum Projektów Informatycznych MSFIA, do którego trafiły największe projekty wynikające z wciąż obowiązującego planu informatyzacji państwa EPUAP 2, SISI i 3 sieć 112. Wszyscy czekają jednak przede wszystkim na konkretne decyzje, a na razie CPI rysuje mapę projektów IT o coraz większym zasięgu. W ostatnich latach, w szczycie koniunktury, branża informatyczna doskonale radziła sobie bez znaczących zamówień ze strony państwa. W trudnych czasach potrzeba projektów informatycznych, których implementacja z jednej strony może przynieść państwu konkretne oszczędności, a z drugiej pobudzi rynek IT. Rząd amerykański na ten cel przeznaczył 100 miliardy dolarów, inwestując m.in. w budowę inteligentnej sieci energetycznej, stworzenie ogólnokrajowego systemu informacji medycznych czy rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.